Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Panuje taki stereotyp, że duchowni i ogólnie Kościół katolicki gardzą nauką i nie dość, że sami jej po prostu nie szanują, to jeszcze nie szanują jej osiągnięć. I oczywiście bywają i tacy, ale nie wrzucajmy wszystkich do jednego wora. Tak samo jak nie każdy policjant jest brutalny albo nie każdy lekarz tylko czeka na kopertę pod stołem. Prawda bowiem jest taka, że wśród duchownych byli i są niesamowici ludzie, bez których dzisiejsza nauka nie byłaby w tym miejscu, w którym jest. I to w takich dyscyplinach, jakich się pewnie nie spodziewacie. Poznajcie geniuszy w sutannach. Już teraz w Historii bez cenzury. Na początek przenieśmy się do Włoch. To zawsze fajne miejsce, żeby się przenieść, zakładając, że akurat nie panuje tam śmiertelna zaraza albo Mussolini. Jednak w XVIII wieku był w tych kwestiach spokój i młody Lazzaro Spallanzani mógł się bez większej spiny uczyć w kolegium jezuickim. Bardzo mu się ta nauka spodobała, ale w pewnym momencie poczuł też inne powołanie. Został księdzem. Jednak nie widział problemu w tym, żeby oba powołania, obie te wielkie pasje połączyć. Ksiądz Spallanzani wyjechał na studia i bardzo szybko zaczął robić karierę jako badacz przyrody. Nie ma się co dziwić, że po pewnym czasie został profesorem w aż 4 dziedzinach i na pewno był bardzo dumny ze swoich osiągnięć, aczkolwiek nieraz musiał się pewnie denerwować w głębi ducha, jak głupszym od siebie musiał tłumaczyć, że to absolutnie nie żart, jak na pytania w stylu: jak udało ci się to wszystko osiągnąć? To odpowiadał: a, zakładałem żabom majtki i wstrzykiwałem sukom psie nasienie. Tak jest, bo ksiądz Spallanzani badał m.in. procesy zapładniania.
Panie, a co tu badać? Jak tu wszystko wiadomo?
Okej, czego bym teraz nie powiedział, to i tak się każdy zastanawia, po jakie licho ten typ zakładał żabom majtki. No to wytłumaczmy. To była taka antykoncepcja dla płazów. W ten sposób samce samicom nie mogły przekazać nasienia i w ten sposób Spallanzani udowodnił 2 dzisiaj oczywiste, ale wtedy nie aż tak rzeczy. Przede wszystkim, że żeby powstało życie, to potrzebne są męskie i żeńskie gamety, a poza tym udowodnił, jak wielka rola jest plemników w zapłodnieniu. Jednak to był dopiero początek jego badań. Dziś wiele osób ma dość mocne poglądy w kwestii sztucznego zapłodnienia. Warto jednak wiedzieć, że to właśnie ksiądz Spallanzani podłożył pod nie naukowe podwaliny, bo jako pierwszy zaczął eksperymentować właśnie z takim sposobem zapładniania. Swoje eksperymenty przeprowadzał nie tylko na płazach, ale też na rybach i ssakach, bo to właśnie włoski ksiądz naukowiec jako pierwszy sztucznie zapłodnił psa. W sensie sukę. Wiadomo. W każdym razie to nie wszystko, bo jeszcze udowodnił pewną rzecz, albo inaczej obalił teorię, która do dziś niestety ma sporą grupę fanów. Chodzi o samorództwo. I ja wiem, że w XXI wieku to aż wstyd to komuś tłumaczyć, no ale pewnie wielu z Was spotkało się z tą teorią, że życie potrafi sobie powstać tak znikąd. Samo się po prostu zrobić. Powstać nie wiadomo skąd. No nie, to właśnie Spallanzani udowodnił, że mikroorganizmy śmigają sobie po świecie w formie takich bardzo, bardzo malutkich zarodników. A jak już jesteśmy przy śmiganiu sobie po świecie, to Spallanzani badał też, jak to jest, że nietoperze mimo zasłoniętych oczu świetnie sobie radzą w powietrzu, całkiem nieźle polują i to właśnie on swoimi badaniami potwierdził wcześniejsze teorie o echolokacji. Jeśli jednak myślicie, że to koniec niesamowitych osiągnięć tego ciekawskiego duchownego, to jesteście w błędzie, bo jeszcze na deser powiem wam, że chłopa też interesowało to, jak się regenerują zwierzaki i w ramach tych eksperymentów przeszczepił głowę ślimakowi w XVIII wieku. Gość był niesamowity, aczkolwiek to nie jedyny geniusz w sutannie. Inni też badali ciała, ale inne, niebieskie. I nie będzie teraz o Koperniku, bo jego to wszyscy znacie. Tymczasem duchownych zapatrzonych w niebo nie tylko przy okazji modlitwy było o wiele więcej i to od dawna. Bo jedno z pierwszych obserwatoriów astronomicznych w zachodniej Europie powstało z rozkazu papieża Grzegorza XIII w 1579 roku. A po co powstało? Żeby poczynione tam obserwacje uwzględnić przy reformie kalendarza, z którego korzystamy do dziś, więc w sumie inwestycja całkiem niezła moim zdaniem. To jednak nie koniec, bo kolejne obserwatoria zaczęły powstawać przy szkołach jezuickich, a duchowni naukowcy byli swojego czasu specami od stawiania tego typu konstrukcji. To też nie ma się co dziwić, że budowę cesarskiego obserwatorium w Wiedniu nadzorował jezuita, swoją drogą o jednym z najmniej pobożnych nazwisk, jakie możemy sobie tylko wymyślić, bo typ nazywał się Hell. Maksymilian Hell. Ten sympatyczny i ambitny koleżka zresztą kierował później tym obserwatorium przez 30 lat. A czemu ambitny? Bo był też badaczem, najbardziej fascynowało go Słońce. Ale to co, skonstruował rakietę sam i poleciał na Słońce i wam o tym nie powiedzieli w szkole? Nie no, bez jaj. Ale na przykład na parę lat wybrał się do Laponii, żeby dokładnie obserwować i później opisać przejście Wenus przez tarczę Słońca, ale również obliczył najlepiej i najdokładniej jak potrafił odległość Ziemi od Słońca. I mimo, że te obliczenia mają dziś kilkaset lat, to i tak różnią się zaledwie minimalnie od obliczeń wypuszczanych przez najtęższe komputery.
Tyle pieniędzy wydaliśmy, a można było jezuitę zatrudnić.
Duchowni astronomowie czasem dokonywali odkryć wręcz całymi taczkami, jak na przykład George Mary Searle, który w 2 lata odkrył aż 6 galaktyk. Z kolei inni byli odpowiedzialni za teorie, których raczej w pierwszej chwili byśmy nie skojarzyli z katolickim spojrzeniem na świat. Tymczasem im wiara absolutnie w badaniach nie przeszkadzała. No ale dobra, konkrety. No to na przykład belgijski ksiądz Georges-Henri Lemaître, który jako pierwszy zaproponował teorię znaną dziś jako teoria wielkiego wybuchu. Stwierdził również, że jest takie promieniowanie, które pozostało po pierwszej fazie istnienia wszechświata. Udało się to udowodnić dopiero lata później. Inni obserwatorzy nieba w sutannach być może sami nie dokonali gigantycznych przełomów, aczkolwiek gdyby nie ich odkrycia, to naukowe domino mogłoby dalej nie polecieć. Na przykład Jean Picard jako pierwszy użył lunety do obliczania kątów. Jak to robił? Nie mam bladego pojęcia, ale właśnie w ten sposób udało mu się obliczyć długość jednego stopnia szerokości geograficznej. I co z tego ktoś zapyta? Ano to, że gdyby nie te obliczenia, to Isaac Newton miałby bardzo pod górkę przy tworzeniu swojej teorii powszechnego ciążenia. A jak już jesteśmy przy ciążeniu, to jak dziewczyna zajdzie w ciążę, to przyszli rodzice się często zastanawiają, po kim dziecko będzie miało oczy, po kim włosy i tak dalej. Najczęściej kończy się na zgadywaniu, ewentualnie na kłótniach, ale jak bardzo chcemy, to możemy zrobić badania genetyczne i wszystko się wyjaśni. Jednak w naszych czasach jest to możliwe dzięki badaniom rozpoczętym przez Grześka Mendla, przeora Augustynów w Brnie. Jego na bank kojarzycie ze szkoły. Pamiętacie te krzyżówki na biologii, gdzie jest duże A, małe A i każda z tych liter odpowiada za to, czy kwiatek koniec końców będzie czerwony albo biały? To właśnie badał Grzegorz Mendel w swoim klasztorze i odkrył bardzo ważne rzeczy. Nie tylko, że człowiek dziedziczy zestaw genów po obojgu rodzicach, ale też, że z tego zestawu gen jednego z rodziców zawsze jest silniejszy. Stąd na przykład oczy po ojcu, a włosy po matce, ale podstawy genetyki zawsze po ojcu. Ojcu Grzegorzu Mendlu. Per ojcze mówiono też do Gerberta z Uriak, który jako kilkunastoletni chłopak wstąpił do zakonu benedyktynów. Później też mówiono do niego ojcze, tylko że jeszcze dorzucono święty, bo został papieżem. Znamy go jako papieża Sylwestra II i to bardzo ważna postać, bo gdyby nie on, to niewykluczone, że dziś u siebie nie mielibyśmy cyfr, jakie znamy wszyscy, i kaca 1 stycznia, którego zna większość z nas, ale od początku. Chłopaczek do reguły zakonu, która brzmiała módl się i pracuj, dorzucił jeszcze ucz się, bo od najmłodszych lat niesamowicie jarała go matma i nikt z przełożonych absolutnie go w tej fascynacji nie hamował. Wręcz przeciwnie, biskup zabrał go ze sobą nawet w podróż do Hiszpanii, a tam chłopak wkręcił się dodatkowo w astronomię i mechanikę. Zwłaszcza to ostatnie mocno praktykował po powrocie, bo poza nauczaniem w szkole majsterkował, ale nie tam, że szafki skręcał, tylko tak na grubo. Gerbert miał na przykład zlecić budowę organów parowych w katedrze. Jemu też przypisuje się wynalazek zegara wahadłowego, a w wolnych chwilach miał też zaprojektować chociażby podobno spoko liczydło. I w ten oto zgrabny sposób wróciliśmy do jego fascynacji matmą. W pewnym momencie uznał, że system arabski jest lepszy od rzymskiego i postara się wprowadzić go w chrześcijańskiej Europie. Jak się system arabski przyjął? No wcale nie jakoś wybitnie, bo powszechnie cyfr arabskich zaczęto używać w Europie dopiero kilkaset lat później, ale gdyby papież nie zaczął ich wprowadzać, to kto wie, może dziś mielibyśmy na kalkulatorach rzymskie oznaczenia. No dobra, a co z tym kacem 1 stycznia? To akurat prosta sprawa, wystarczy sobie przypomnieć, jak ów papież miał na imię. No właśnie, Sylwester. Niektórzy z Was na bank pamiętają potężną panikę pod koniec roku 1999, kiedy data roczna miała się zmienić na taką z dwójką z przodu. I w związku z tym, przynajmniej według popularnej wtedy teorii, systemy odpowiedzialne za kontrolę broni atomowej miały oszaleć, wszystko miało wybuchnąć i wszyscy mieliśmy umrzeć. Jak się okazuje, jak zresztą widzicie, nic się nie stało. Niemniej jednak panika była tęga, ale to i tak ponoć nic przy tym, co mieli odczuwać ludzie pod koniec roku 999, kiedy to właśnie przypadał pontyfikat papieża Sylwestra II. No, panowało powszechne przekonanie, że się świat skończy. Tymczasem jak nic się nie stało i 1 stycznia papież wyszedł pobłogosławić ludzi, to zaczęła się tęga impreza z okazji tego, że nie było apokalipsy. Co prawda oficjalne celebrowanie sylwestrowych imprez zaczęło się jakiś czas później, ale pierwsza tego typu impreza przypadła właśnie na pontyfikat Sylwestra II. Wspomnieliśmy już dzisiaj parę razy o jezuitach, ale ich rolę musimy sobie podkreślić mocniej, bo to nie tylko tak, że jezuici zakładali szkoły, w których uczyli się ludzie, których w innym wypadku po prostu nie byłoby stać na edukację. To dzięki jezuitom nauce objawił się chociażby wybitny matematyk Kartezjusz. Jednak to nie koniec, bo jezuici chętnie korzystali z okazji i opisywali przyrodę w miejscach, w których przyszło im nauczać. Kto chociażby? Na przykład José de Acosta. I tutaj proszę o szczególną uwagę fanów motoryzacji niemieckiej, bo gość opisał między innymi mechanizmy powstawania Passatów.
Grażyna! Dej głośniej!
Niestety w tym miejscu musimy ten podły żart uciąć, bo chodzi o takie wiatry, Passaty. José de Acosta na swoich misjach w Ameryce Południowej nie próżnował i opisał też prądy morskie, zwierzęta, minerały i w zasadzie wszystko, co mógł, a później porównał to z przyrodą europejską, bo dobrze jest mieć jakiś punkt odniesienia. I opisał w 7 księgach. Jego Historia Natural i Moral de las Indias stała się bestsellerem. Co się José nazwiedzał, to jego, ale w tak egzotycznym miejscach jak Włodzimierz Sedlak to nie był. Czemu? Bo ten znakomity polski geniusz w sutannie urodził się w Sosnowcu, a umarł w Radomiu. Pomijając jednak te dwa smutne wydarzenia, to jego życie było bardzo ciekawe i przyniosło ludzkości mnóstwo dobrego. Ksiądz profesor Sedlak działał na Lubelszczyźnie, konkretnie na Kulu, gdzie był szefem katedry biologii teoretycznej i był tak niesamowity, że naprawdę ciężko mi wybrać coś, od czego moglibyśmy zacząć wymienianie jego osiągnięć, ale może na początek coś w miarę zrozumiałego, czyli paleontologia. Tak jest, bo jak słyszymy paleontolog, to raczej pierwszym skojarzeniem nie jest ksiądz omiatający te wszystkie skamieliny szczoteczką, prawda? Bo ksiądz od razu musi wierzyć, że Ziemia ma 5000 lat. Tymczasem najlepszym zaprzeczeniem tego stereotypu był właśnie ksiądz Sedlak, który badał i przyporządkowywał do konkretnych kategorii skamieliny, medus i skorupiaków, głównie z Łysej Góry. Czyli do listy ciekawych miejsc, które odwiedził, trzeba jeszcze dopisać Ziemię Kielecką. Matko, za samo zaliczenie tego makabrycznego trójkąta powinni go obwołać męczennikiem. W każdym razie to nie wszystko, bo fascynowało go nie tylko rozważanie nad życiem, takim wiecie, które można zobaczyć gołym okiem, ale też nad jego początkami, i to dosłownie początkami, bo sformułował teorię wszechpróżni, która miała istnieć przed powstaniem świata. Ową teorię opisał w swojej książce Na początku było jednak światło. O emisji światła wspomniał też w innej swojej teorii, konkretnie teorii o bioplazmie jako piątym stanie materii. Jednak to nadal nie wszystko. Bo Sedlak opracował też teorię, według której bez udziału krzemu nie mogłoby powstać na Ziemi życie. I teraz ktoś sobie pomyślał, nie, no to sporo tych teorii wystarczyłoby na obdzielenie nowej dyscypliny naukowej. I to prawda, bo profesora Sedlaka uważa się za twórcę bioelektroniki. Na czym ta nauka polega? Nie mam pojęcia, idźcie na Kul, to wam wytłumaczą. No chyba, że jednak daleko wam do przedmiotów ścisłych, to też spoko, bo z tą uczelnią związani byli chociażby Jan Twardowski, absolutnie wybitny poeta, czy też Jan Parandowski, którego mitologię wszyscy ze szkoły kojarzą, ale może już nie każdy wie, że Parandowskiego dwukrotnie nominowano do literackiego Nobla. Jak widzicie, to wcale nie tak, że w historii duchowni tylko hamowali naukę. Dzięki niektórym z nich nauka wypłynęła na szerokie wody i wiara im w tym wcale nie przeszkadzała, albo wręcz pomagała. Nie ma obowiązku rezygnowania z jednego dla drugiego i bardzo dobrze widać to w ofercie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W linku w opisie naszego filmu znajdziecie ich spis kierunków, wśród których jest biotechnologia, matma, informatyka albo historia, jeśli wolicie pójść w tę stronę. Sprawdźcie ich ofertę koniecznie, a my widzimy się niebawem.